Dzień dobry Państwu, dzień dobry Zbyszku.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Agnieszka.
No, mam nadzieję, że nie tylko ja się ogromnie cieszę na kolejne nasze spotkanie i kolejną rozmowę, bo po komentarzach pod naszymi rozmowami wnioskuję, że są one ciekawe, interesujące i inspirujące dla wielu osób. I to, o czym chcemy dzisiaj porozmawiać, to jest taki temat właśnie. Wewnętrzne dziecko, które potrzebuje być zaopiekowane, które potrzebuje być widziane i które potrzebuje mieć poczucie, że jest ważne. I dużo się o tym mówi: zaopiekuj się swoim wewnętrznym dzieckiem, zadbaj o swoje wewnętrzne dziecko. I ludzie przychodzą, nie ukrywam, sfrustrowani i mówią: no dobra, już wiem, że trzeba. Ale po pierwsze, jakby jeszcze potrzebuję zrozumieć, co to znaczy wewnętrzne dziecko, a po drugie, co to znaczy się zaopiekować swoim wewnętrznym dzieckiem, a w konsekwencji umieć być po swojej stronie. Czy do tego potrzeba jakiegoś dodatkowego konstruktu, czy my się możemy tego nauczyć, czy jak już byliśmy niezaopiekowani, to no to już po ptakach. No, więc stawiam różne pytania, zobaczmy, w jakim kierunku nas to zaprowadzi?
Rzeczywiście, tak zaopiekować się swoim dzieckiem, to po pierwsze, ja sobie tak patrzę na to, bo my bardzo często jako dorośli ludzie, dorośli w sensie też mówię, duzi. Tak? Czyli duzi ludzie, patrzymy na siebie w takim kontekście, że jak już jesteśmy duzi, to ten okres przeszłości związany z tym, że kiedyś byliśmy mali, to nam gdzieś jakby ulatuje. I tak zaopiekować się wewnętrznym dzieckiem, to w ogóle w sobie wewnątrz przyznać, że my to dziecko w sobie wciąż gdzieś mamy i że to dziecko bardzo mocno jest powiązane z naszymi potrzebami i żeby po prostu przyznać i to zauważyć. No, bo jeśli mówimy o wewnętrznym dziecku, to mówimy o jakiejś konstelacji, o jakiejś takiej, na całym obszarze naszych potrzeb, związanych z życiem, z bliskością, z zauważeniem, z miłością, ze spełnieniem też takiego przyzwolenia na życie, na funkcjonowanie.
To jest w ogóle ciekawe, co mówisz. Trochę już o tym rozmawialiśmy w poprzedniej rozmowie, do której link wrzucę pod spodem. Natomiast chodzi o to, żeby uznać, że są w nas pewne pragnienia, które się nie kończą, albo inaczej, które są niezależne od wieku. I taka myśl, która mi przychodzi do głowy, to jest takie pytanie, które jest jednym z najbardziej frustrujących dla dorosłych ludzi. Podczas warsztatów, to jest pytanie, kiedy ostatnio czułeś beztroskę? Kiedy się bawiłeś ostatnio? Albo kiedy ostatnio mogłeś być autentyczny? I taka, wiesz, rzecz przychodzi mi do głowy z piątku. Byłam na kongresie i no, mieliśmy totalną, no taką zabawę na koniec, bo było bardzo duże zmęczenie, a potem poszły różne treści, a potem była licytacja. I jak skończyliśmy, to ja siedziałam i mówiłam: rany, aż mnie bolą policzki od zabawy i od śmiechu. I też sobie pomyślałam: dawno nie bawiłam się tak dobrze, ale to dobrze oznaczało, dawno nie byłam tak beztroska w kontakcie z innymi, choć na sali bardzo dużo obcych ludzi, ale gdzieś ta energia autentyczności, siły, mocy, sprawczości udzieliła się nam wszystkim i naprawdę wszyscy brykaliśmy w pewnym momencie jak dzieci, łącznie z tym, ja tego nigdy nie robię, ale to się po prostu wydarzyło, że na koniec przytulałam się z obcymi ludźmi. Oni podchodzili i mówili, oczywiście wszyscy pytali, to było ciekawe, mogę się przytulić i ja w ogóle z całej siebie miałam taką ochotę być, wiesz, w tej energii kontaktu, bliskości i bycia widzianym.
Tak, to można by było powiedzieć, że właśnie doświadczamy w takich chwilach tego poczucia dziecka wolnego, takiego somatycznego dziecka, które nie cenzuruje kompletnie niczego, tylko właśnie podąża za obecną chwilą, za tym, co się w danej chwili dzieje i to, co ważne, przyzwala. Czyli on ma bardzo dużo zgody na to i to się nie dzieje w wyniku jakichś strategii albo jakichś obmyślań takich, ja to zrobię, bo mi się to kalkuluje, albo trzeba, bo wypada, tylko to się dzieje właśnie z tego, co ty powiedziałaś, z takiej somatycznej, instynktownej potrzeby energii takiej wolnej, w takim przepływie. To jest bardzo dobry przykład pokazujący to, co się dzieje, kiedy my właśnie sięgamy do tych zasobów naszego dziecka, który właśnie nie jest gdzieś ucenzurowane, przykryte, tylko i też to, co tym, o czym mówisz, te pierwotne nasze takie potrzeby, z którymi my się rodzimy, właśnie bliskości, kontaktu z innymi, przypływu w jakichś emocjach związanych z kontaktem z innymi ludźmi.
Uśmiecham się, bo powiem to, mam nadzieję, że to nie zbulwersuje moich słuchaczy, ale tam była taka energia, bo myśmy licytowali obrazy mocy, że ja w pewnym momencie zaczęłam gwizdać na palcach. Ja to naprawdę umiem i to dobrze. To wszystkich tak zaskoczyło, że to się w ogóle zrobił hit wieczoru i podchodzi do mnie młody człowiek i mówi: kurczę, pierwszy raz widzę panią doktor tak wyluzowaną. Ja mówię, ale ja tu nie jestem panią doktor, ja się po prostu bardzo dobrze bawię. I to było ciekawe, nie? Bo to zaraz pewnie o tym porozmawiamy, bo dziecko wolne, czyli ta struktura osobowości, a przecież wiemy, że jest jeszcze kolejny kawałek dziecka, za chwilę o tym powiesz, dziecko wolne nie jest ubrane w rolę, nie? Czy pani doktor nauk społecznych na konferencji poważnej w Radisonie może zagwizdać na palcach, nie? I teraz oczywiście, że z punktu widzenia społecznego nie może, nawet nie wypada, ale co było ciekawe, ja usłyszałam dziesiątki komentarzy, nie spodziewałem się po tobie takiego zachowania. Ono na szczęście nie było negatywne, one wszystkie były pozytywne, ale no właśnie zaopiekować się swoim wewnętrznym dzieckiem, to jeden z elementów, to dać mu przyzwolenie na swoją ekspresję emocjonalną w danym momencie, niezależnie od tego, czy wypada, czy nie wypada, choć może to być bulwersujące dla niektórych.
Tak, ale mnie zatrzymało też to, co ty powiedziałaś, że podchodzili do ciebie ludzie. Ja tak trochę odczytuję, że podchodzili z pewną dozą ekscytacji, może z jakąś nutą takiego podziwu dla ciebie. I to też jest bardzo, moim zdaniem, dobry przykład, że my wewnętrznie, będąc w rozmaitych konwenansach, czyli takich normach kulturowych, no bo to konferencja, Radisson, pani doktor, i trzeba być no, ze ściągniętą gumką, tak, pod krawatem, to jednak widzę tą osobę, co do której nałożyłem masę takich filtrów porządkujących mi rzeczywistość, i ja widzę, że ona się wyrywa. Tak, wyrywa się. Widzę to dziecko i podchodzę i mówię trochę w podziwie, kurczę, też bym tak chciał. I to dobrze pokazuje, że każdy z nas ten zasób wolnego dziecka ma, może do niego sięgnąć, ale bardzo dużo zabiegów też robi, które to dziecko gdzieś właśnie spycha. Nie? I my nie dajemy sobie przyzwolenia. Z różnych względów nie dajemy sobie przyzwolenia, bo też mamy inne postacie takie wewnątrz siebie i to wszystko zależy, który dojdzie do głosu. Ty akurat uruchomiłaś te wolne dziecko, tak jak czytam. No i są też te rezultaty, o których chcę mówić. Przepływ energii, taka trochę pewna zaraźliwość dla innych. No i ta wartość, którą słyszę, inni widząc to też chcieliby. Co pokazuje, że właśnie każdy z nas ma gdzieś w środku siebie tą pierwotną wewnętrzną potrzebę, chociażby zabawy, radości nieokiełznanej, ale nie zawsze daje sobie przyzwolenie.
Tak, to jest w ogóle ciekawe, co mówisz, bo teraz tak sobie w głowie myślę, że wiele osób mówiło to, mogę się przytulić, to było takie, mogę się przytulić, że ja bym chciał to wziąć, nie?
Tak.
Bo to, co jest ważne, to, że wiele osób boi się uruchamiać swoją naturalną ekspresję emocjonalną z lęku przed odrzuceniem, więc chciałabym Państwa zapewnić, że wiele osób właśnie podeszło blisko. Ja myślę, że ja się im też zrobiłam bliższa przez to, że właśnie byłam odarta z tych konwenansów i że można się po prostu bawić. Naprawdę śmialiśmy się do rozpuku i do naprawdę do łez momentami. Tam było też bardzo dużo poruszeń. No, emocji się wydarzyło nieprawdopodobnie dużo dzięki temu, że wszyscy pozwoliliśmy sobie na zabawę. Wewnętrzne dziecko potrzebuje tej energii zabawy, czyli zaopiekować się swoim wewnętrznym dzieckiem, to pozwolić sobie na beztroskę.
Tak. Beztroskę i takie łamanie tych konwenansów, takich kodów kulturowych, którymi my obrastamy w trakcie dorastania. No bo jako te malutkie dzieci, jak się rodzimy, mamy ogromną potrzebę ciekawości i kreatywności. W związku z tym masę rzeczy jest takich, których my chcemy eksperymentować i generalnie sobie nie zdajemy sobie jeszcze z tego sprawy, czy to wypada, czy nie wypada. Po prostu jesteśmy w tu i teraz i przeżywamy emocje. A potem obrastamy takimi, no, taką tkanką, która właśnie powoduje, że my gdzieś te pierwotne takie potrzeby swoje zaczynamy no, gdzieś ściskać, coś sobie z nimi robimy. I teraz mi się przypomniał taki fajny przykład. W moim mieście jest szkoła teatralna, w której studenci raz w roku, nowego rocznika, od jeden miesiąc do początku roku akademickiego mają takie zadanie, żeby w trakcie godzin tych zajęć lekcyjnych na tej szkole, w szkole aktorskiej, przez jeden miesiąc muszą chodzić poprzebierani. Nie poprzebierani w jakieś takie stroje, które to postaci z bajek na przykład, tak? To jest, te ulice się robią wtedy bardzo kolorowe, można zobaczyć naprawdę bardzo.
W ulicach chodzą też, tak?
Tak, to nie jest tak, że tylko na zajęciach. Oni po prostu muszą przebywać w trakcie kontaktu ze społeczeństwem, że tak powiem, właśnie w tych strojach. Z jednej strony ja rozumiem, że jest to jakaś forma radzenia sobie z ocenami, taką, z takim krytykiem wewnętrznym, czyli z tym, co mówi o mnie społeczeństwo, muszę sobie poradzić z oceną, bo później będę aktorem, będę odgrywał rozmaite role, ale z drugiej strony dla mnie to też jest taka psychologiczna zachęta do tego, sięgnij do tego wolnego dziecka, które jest kreatywne i generalnie nie zwraca uwagi jeszcze na to, co pomyślą o tym inni. Po prostu ma się dobrze czuć i dobrze bawić sam ze sobą. To jest trochę taka, dla mnie dostrzegam tę taką właśnie metaforę sięgania do tych wewnętrznych dziecięcych potrzeb.
No bo żeby być po swojej stronie, to trzeba czuć się dobrze ze sobą. To jest bardzo ważne, a nie z innymi. To jaki jest drugi ten kawałek tego wewnętrznego dziecka? Bo powiedzieliśmy o wolnym dziecku, mam nadzieję, że Państwa zainspirowaliśmy. A jeszcze do tego wrócimy, ale mamy drugą strukturę.
Ta druga struktura to tak zwane dziecko przystosowane. I to dziecko przystosowane, ono może się przystosowywać w dwóch różnych wymiarach. Może się przystosować w takim wymiarze akceptowalnym społecznie, w tym kontekście, że my potrzebujemy mieć taki zasób szanujący reguły, normy, jakiś porządek, jakąś strukturę. No bo gdybyśmy nie mieli takiej gotowości, to też życie w społeczeństwie byłoby trudne. Potrzebujemy mieć pewien zasób szanowania potrzeb też innych ludzi. I my musimy mieć jakąś strukturę i normy. To jest jakby, wydaje mi się, że nie wymaga tego tłumaczenia. W każdej grupie ludzi zawsze dojdzie do ukształtowania się jakichś norm, bo ludzie potrzebują po prostu jakiegoś zestawu reguł, chociażby po to, żeby ze sobą być. Zawiera się rozmaite kontrakty grupowe i tak dalej, ale w społeczeństwie też, no chociażby państwa przygotowują sobie jakieś zestawy konstytucji, ustaw i tak dalej. I kiedy my mamy taki zasób dziecka przystosowanego, który potrafi to szanować i umie się dostosować, to znaczy, że korzystamy z tego dziecka przystosowanego w sposób taki konstruktywny.
Szanować wartość, bo to jest
tak
ważne. Szanować to nie znaczy, że ja robię coś, bo się boję. Tylko szanuję, na przykład przychodzi mi do głowy teraz taka myśl, że no pewnie w kościele bym nie zagwizdała, choć jednak na koncercie tak. Więc tu też by mogły być różne rzeczy, albo przychodzą mi do głowy takie sytuacje, które się nazywają zgromadzenia agoralne. To przepięknie o tym pisał profesor Adam Biela. Czyli to były te spotkania z Janem Pawłem II. Tak? Czyli Jan Paweł II mówił kazanie, ludzie różne rzeczy robili, klaskali, krzyczeli i tak dalej. Czyli robili coś, czego normalnie by nie zrobili, bo to się tam pojawiało. Ale dziecko przystosowane to jest taka struktura osobowości w nas, która pozwala dbać o granice. To pierwsze, o którym teraz rozmawiamy. Czyli my potrzebujemy wiedzieć, że jeżeli w twoim domu chodzi się bez butów, no to ja właśnie z szacunku dla ciebie i dla twoich wartości, dla twojej pracy będę chodzić bez butów. To nie znaczy, proszę państwa, że dziecko wolne to jest degrengolada i my możemy wszystko i zawsze, tylko że w obrębie normy społecznej, która nie przekracza godności drugiej osoby, to też jest ważne, tak?
Tak, tak, nie przekracza, nie wchodzimy w przestrzeń szacunku, godności drugiej osoby, potrafimy to respektować, też mamy takie zasoby do tego, żeby umieć to analizować, rozróżniać, tak? Czyli tak umiejętnie się do tego dostosować. Też to, co ważne, wciąż z jakąś dbałością i rozumieniem swoich potrzeb, nawet w takim kontekście, że ja mogę zrozumieć, że no nie mogę tych potrzeb swoich realizować w sposób nieokiełznany zawsze i wszędzie, tylko czasami muszę pójść na pewien rodzaj kompromisu, dostosowania się właśnie, tak. Odłożyć, tak zrozumieć, ale ja robię to bez straty jakiejś wewnętrznej dla siebie. To znaczy, że ja no nie mam poczucia straty, jakiegoś uszczerbku, tak, też dla swoich potrzeb. Natomiast to dziecko przystosowane, ale w sposób taki nadmiarowy, trochę mówi się w analizie transakcyjnej, przeinwestowane, to jest dziecko, które z przystosowanego staje się dzieckiem uległym.
Złamanym.
Złamanym. I tu możemy powiedzieć, że to jest właśnie. On na poziomie funkcjonowania widzimy to dziecko, które dostosowuje się do większości sytuacji albo do wszystkich sytuacji. On nie sprawia problemów. Natomiast wewnątrz dzieje się to, że ja te potrzeby muszę gdzieś odłożyć, coś muszę z nimi zrobić, muszę gdzieś się ścisnąć. To znaczy, ja też nie daję żadnego sygnału na zewnątrz o tym, jakie te moje potrzeby są, ponieważ w większości sytuacji, w kontekstach społecznych, spotkaniach z innymi ludźmi, ja po prostu się dostosowuję. Jestem uległy, uległa, tak? Ja biorę to, co przynosi to życie, ale już z wewnętrznymi pewnymi ranami.
No dobra, ale stanę w roli adwokata diabła w tej chwili, ale tak naprawdę powiem to, co słyszę często na warsztatach. Ludzie mówią, ale co jest złego w uległości, w tym, że ja jestem miły dla innych? Co w tym jest złego?
No ja odpowiem w ten sposób, no to ty mi odpowiedz, co ci to robi, bo jeśli ci nic to nie robi i ty masz dużą wewnętrzną zgodę, ale uwaga, ona jest autentyczna, a nie wypowiedziana znowu na potrzeby zewnętrznego konwenansu. Nie po to, żeby pokazać swoje jakieś trochę oblicze osoby tolerancyjnej. To jeśli ci to nic nie robi, to nie ma nic z tym złego. Natomiast trzeba uczciwie stanąć przed samym sobą. Sobie trzeba powiedzieć. To nie jest kwestia powiedzenia innym, żeby zadowolić innych i pokazać się w świetle innych, tylko pokazać się w swoim świetle. Jeśli nie, w związku z tym odpowiedź dla samego siebie, kurczę, ja nie zawsze tak bym chciał. Ja bym czasami chciał powiedzieć nie. Nie zawsze mi się to podoba, a nie podoba mi się, jak do mnie ludzie mówią, albo kiedy mnie nie słuchają. Czasami chciałbym po prostu móc coś powiedzieć, ale ja z tego rezygnuję, no to to jest właśnie, co ci to robi. Nie? Co robisz swojemu wewnętrznemu dziecku, tak można by było powiedzieć.
To by było w ogóle piękne, jak mówisz, że ja mam świadomość tego, co mi to robi, bo przychodzi mi do głowy rozmowa z młodą dziewczyną, która ma napady lęków i mówi, jak ja ją pytam, okej, a czy ty byś chciała mieć wpływ na swoje życie i na to, co robisz? Ponieważ jest bardzo uległa i bardzo spełnia oczekiwania i bardzo nie stawia granic, mówi, nie, bo wiesz, bo jak się ma oczekiwania, to można się spotkać z frustracją, a jak się nie ma oczekiwań, to się nie jest sfrustrowanym. Ona nawet jeszcze nie jest w tym miejscu, że ona rozumie, co jej to robi. Ona na razie jest w takiej swojej bańce pod tytułem ważne, żeby wszyscy inni byli zadowoleni, bo to jest po czym poznać dziecko przystosowane. Albo ten element, że my funkcjonujemy z tego dziecka przystosowanego, a nie wolnego. że wolne, jeśli czegoś chce i potrzebuje i czuje, to ma łatwość przynajmniej wyrażenia tego werbalnie. Natomiast przystosowane najpierw skanuje, czy wszyscy inni są zadowoleni, czy wszyscy inni są zadbani i ma taką klapkę, tak sprawdzam, czy się zgodzisz, że nie wypada, nie należy, nie powinno się, czyli nawet nie sprawdza, czy mogłoby być inaczej, tylko jest w konwenansie od momentu wejścia w relacji.
Mówisz o takiej sytuacji, w której odcinamy się od tego, żeby w ogóle czuć.
Tak, tak.
Tak, jak najbardziej tak może być. Natomiast no, wiesz, ja, to też jest tak, do zaobserwowania na zewnątrz. Bo ja mam takie przekonanie, że stłumione emocje i stłumione potrzeby tak czy inaczej gdzieś widać, że to zdradzi, tak jak widać ekspresyjne dziecko, które się uśmiecha i trudno po gestykulacji to widać, albo po ekspresji słów, tak? To tak to dziecko uległo też po zamknięciu i pewnej usztywnieniu też to widać, po zamknięciu w ciele chociażby, to znaczy usztywnieniu jakimś takim, tak, zaciśnięciu, no, można to poznać, że te osoby tak starają się zająć jak najmniejszą przestrzeń. Nawet jak w fotelu gdzieś siadają, to nie swobodnie, tylko tak się kurczą gdzieś, nie? W związku z tym, no, to co ja mówię, my możemy włączyć masę strategii takich, o których ty powiedziałeś, gdzieś tam nawet mój wewnętrzny rodzic może się odezwać i mi wrzucić tyle takich powinności z tym związanych, że tak trzeba i że tak warto, że ja sobie wykombinuję masę strategii na to, żeby nie przyznać się przed samym sobą, że ja mam te potrzeby, a bardziej sobie uzasadnię, że jest ok, kiedy ja tych potrzeb nie realizuję i się dostosowuję do innych, bo wtedy mam święty spokój. To też można sobie powiedzieć, co tym świętym spokojem jest. Pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy o tych zakazach dziecięcych, to może jest jakieś szukanie znaku rozpoznania, dawanie sobie przyzwolenia takiego na to, że kiedy ja będę taki uległy, będę taka uległa, to wtedy sobie na coś zasłużę. Może ja coś takiego ważnego dla siebie dostanę, może jakiś rodzaj bliskości i miłości, którą kiedyś dostawałem tylko i wyłącznie wtedy, kiedy byłem cicho.
Tak, to chcę powiedzieć coś kontrowersyjnego, choć trochę się obawiam, ale powiem o tym. Do tego jeszcze dochodzi piękna racjonalizacja, w której ludzie podpierają się wiarą i mówią, ale przecież w życiu nie chodzi o to, żeby tylko być szczęśliwym. Cierpienie i niesienie krzyża jest ważne i to bycie, poświęcanie się dla innych i nam też mam takie przekonanie, że nam się świętość pomyliła z poświęcaniem. Też takie wzorce mamy, więc mamy niestety wzorce świętych, którzy byli no, udręczeni i umęczeni, a mało mamy wzorców, choć na szczęście coraz więcej, takich, którzy żyli no, jakoś i korzystali z życia i jednak byli szczęśliwi i zadowoleni, nie?
Tak, to rzeczywiście my w takiej sytuacji stajemy się wrażliwi i otwarci tylko i wyłącznie na takie informacje, które nam potwierdzają sytuację, w której my się znaleźliśmy. Możemy powiedzieć, że właśnie znajdujemy się jakby w filmowym scenariuszu, trochę w skrypcie, w którym dobieramy sobie rolę, dobieramy sobie scenografię do tego filmu, tylko taką, która pasuje nam do tytułu tego filmu. Ten tytuł filmu, być uległym i dostosowującym się, jest to jakaś sztuka w kilku odsłonach, dramat, tak, który ma jakiś początek i koniec. I dobieramy sobie aktorów na tej scenie, którzy właśnie nam to potwierdzą. To, co powiedziałeś, wszystko jest dobre. I systemy religijne, które nam potwierdzają, i jakieś historie, i baśnie, i bajki, i książki, i słowa innych, takie, które potwierdzą to przekonania.
Tak, to ja na szczęście znalazłam, bo to też jest dosyć ważne, tylko przeczytam, pozwól, że otworzę. I tutaj się powołam na świętego Tomasza z Akwinu, jeśli ktoś by, nie daj Boże, tutaj jakby uważał, że jednak bredzimy. Bóg mieszka tam, gdzie człowiek jest najbardziej sobą. Święty Tomasz z Akwinu. I to jakby jednak było już jakiś czas temu i jakby nie było to związane z psychologią, bo teraz jest taka historia, że my psychologizujemy, że ta autentyczność jest naszym też zadaniem i zobowiązaniem.
No tak, bo popatrz, jeśli my popatrzymy na takie przeinwestowane, uległe dziecko, to tak na dobrą sprawę, my, będąc wśród ludzi, nie jesteśmy w stanie pokazać im swojego prawdziwego obrazu do akceptacji, ponieważ no, nie tworzymy żadnej przestrzeni do tego, żeby nazwać, kim my jesteśmy. Więc dajemy nieprawdziwy obraz, a fałszywy obraz samego siebie, prawda? Bo no, pokazujemy tylko tą część, która okej, w nas jest, natomiast całej reszty nie widać. Bardzo często no, kończy się. To jest dla mnie też takie nie fair strasznie, nie? Że ja chciałbym, a po prostu druga strona stawia bardzo silną barierę i granicę do tego, żeby dać się ujawnić, poznać takim, jaki jest, dać szansę, jakby tak, do tego.
No to chciałabym w ten sposób przekonać wszystkich bardzo wierzących, ale tak wierzących w sensie wyjmujących sobie te trudne kawałki z wiary, że to, co powiedział Zbyszek, wtedy państwo kłamiecie.
Tak, to jest tak.
To jest po prostu kłamstwo, że jest mi wszystko jedno. To jest nieprawda, że jest mi wszystko jedno. Albo jak pytam, co byś zjadł? Cokolwiek. Na co masz ochotę? Wszystko mi jedno. To jest nieprawda, to jest zaprzeczanie temu, że każdy z nas ma swoje talenty, każdy z nas ma swoje pragnienia, każdy z nas ma swoje zasoby i nam nie jest wszystko jedno, choć nas tak nauczono. No to teraz, co to znaczy zaopiekować się tym dzieckiem przystosowanym? Bo z tym wolnym to łatwiej, nie? Po prostu pozwolić sobie na ekspresję emocjonalną i sprawdzać, że jest się inspirującym dla innych. Ale co to znaczy zaopiekować się tym dzieciakiem, który nauczył się być uległy i trochę nie ma takich nawet doświadczeń, jakby to było być nagrodzonym za to, że się ma swoje zdanie?
Wiesz, tak, tego dziecka wolnego to bym całkiem nie zostawiał, ponieważ w nim jest ta energia, moim zdaniem, do której warto sięgać. Ja też tak patrzę trochę na to, że jeśli my tą energię psychiczną będziemy inwestować w inne zachowania, to być może nam się uruchomi na poziomie już nie tylko zachowań, ale też pójdą za tym jakieś emocje. W związku z tym my zaczniemy trochę coś czuć. I to jest trochę takie rozpychanie się, wiesz, że ja nie muszę szukać jakichś innych skomplikowanych strategii na to, żeby zapomnieć o tym dziecku przystosowanym w sposób nadmiarowy. Niech ono sobie tam będzie i zostawmy je w spokoju.
Czyli po prostu je zostawmy.
Jest, po prostu ono jest, takie mi się ukształtowało. W związku z tym ja teraz, no może nie ma potrzeby, żebym ja się teraz piętnował, jakoś użalał nad sobą dodatkowo, że jak to jest źle ze mną, tylko może sięgnąć, warto po te zasoby dziecka wolnego i sobie popatrzeć, co by było, jeśli ja zacznę sobie pozwalać, no chociażby na zachowaniach. Wiesz, ja nie mówię, żeby za tym od razu szła jakaś taka ekspresja. No, włożę sobie tą czerwoną czapkę z różowym pomponem i pójdę dzisiaj do pracy. Zobaczę, co się stanie, bo wiesz, to jest, jak tak sobie myślę, jak powiedziałaś o tym dziecku wolnym, że jeśli ja zacznę zachowywać się jak to dziecko wolne, nieważne, czy ja będę czuł jeszcze ekspresję dziecka wolnego, ale ja się tak zachowam,
o, właśnie.
Nie, to jest szansa, że się w to miejsce przemieści gdzieś trochę mojej energii.
Tak.
I jakieś przyzwolenie na to pójdzie. To chodzi też o przełączenie pewnej uwagi mojej. Ja też tak głęboko wierzę, że jeśli my zaczniemy przemieszczać tę energię trochę w inne punkty w swoim ciele, oczywiście z takim założeniem trochę na wiarę, ono tam jest, to dziecko wolne tam jest, to może być to dobry krok do tego, że to dziecko przystosowane zacznie się może trochę podsuwać na tym foteliku, tak, trochę się. Tak, trochę się to drugie pojawi, prawda? Jakiegoś będę miał towarzysza, zacznę może trochę z nim rozmawiać. I to jest moim zdaniem dobry taki pierwszy krok, żeby spróbować przemieszczać energię w sobie w inne zachowania. Jeszcze może za tym nie pójdzie zmiana od razu uczuć, zmiana stanów emocjonalnych, może jeszcze za tym stan myśli nie pójdzie inny, prawda? Ale Wydaje mi się, że od tego dosyć łatwo jest zacząć, bo nad zachowaniami zawsze mam jakąś kontrolę nad tym, co ja zrobię. Z uczuciami trochę może być więcej pracy, z myślami też może być więcej pracy, ale no pierwszy krok to taki pomysł.
Czyli opiekować się swoim wewnętrznym dzieckiem, to szukać takich zachowań, które dają nam ekspresję, takie poczucie, że to było fajne, że to było przyjemne, że to było dobre, ale nie w zamian. Czyli nie chodzi o to, żeby robić to w sytuacjach napięcia pod tytułem zasłużyłem na zrobienie zakupów i sobie kupię, tylko mam ochotę, mam chęć. Natomiast jak powiedziałeś o tym dziecku przystosowanym, żeby się nad sobą nie użalać, to tylko przyszła mi taka myśl, sprawdzam, że warto byłoby to dziecko przystosowane też trochę opłakać, w takim sensie, żeby zobaczyć, doświadczyć i poczuć ten smutek wynikający z tego, że no, złamano nam czasami kręgosłup, że coś chcieliśmy, ale nam zabroniono. Albo karano nas za ekspresję emocjonalną, albo straszono nas, że jak będziesz taki, to. I w związku z tym ta uległość nie jest wyborem, dlatego że tak sobie wymyśliliśmy, tylko dlatego, że nas w to po prostu włożono.
Tak, to jest. Ja trochę mówiłem o tym, żeby nie przeżywać siebie w roli ofiary, czyli takiej ofiary, która jest bez wyjścia. I to, co ty powiedziałeś, to jest szalenie ważne, żeby uznać, że myśmy to dziecko przystosowane w sposób nadmiarowy połknęli w dzieciństwie, trochę bez wyboru, trochę na zasadzie pewnej takiej nawet nieracjonalnej decyzji, ale teraz już nie jesteśmy tymi małymi dziećmi bez wyjścia, bo my możemy na nowo próbować zmieniać ten wzorzec, na przykład zaczynając od zachowania, od tego systemu, takiej zmiany. Więc tylko i wyłącznie w tym kontekście opłakać jak najbardziej, ale też z taką intencją. Ostatnio rozmawiałem ze swoją bliską znajomą, bliską koleżanką i ona powiedziała, że ona sobie też dzieli problemy na 50, 100, 200, 300 chusteczek. Ja? Czyli okej, okay, to dziecko może to jest 300 chusteczek, te 300 chusteczek wypłaczę, ale dalej koniec. Po prostu biorę się za zupełnie coś innego. Zaczynam próbować robić coś innego. Nie? Więc w tym kontekście jak najbardziej tak. Bo w ogóle uważam, że takie przeżycie smutku, trochę takiej żałoby, to jest dobry krok do pójścia dalej, tak? Zrobienia kroku do przodu. W ogóle to, co ty powiedziałaś, że no fajnie by było tak móc sobie na poziomie uczuć i rozważań sięgnąć do tego, co spowodowało w moim życiu kiedyś, jakie wzorce, jakie wydarzenia w moim życiu spowodowało to, że ja dostałem taki spadek, jak dostałem. I to samo w sobie jest bardzo moim zdaniem rozwijające i może być potrzebne. I ja nie wiem, dzisiaj pewnie nie mamy przestrzeni, żeby do tego sięgnąć, bo sam to jest jakiś element naszego scenariusza życiowego i skryptu. Bardzo chętnie kiedyś moglibyśmy wrócić do takiej rozmowy, żeby w ogóle porozmawiać o tym skrypcie, prawda? Ale to jest na pewno jakiś zestaw takich zakazów, które myśmy sobie w dzieciństwie wzięli, tak? Uznaliśmy je za prawdziwe, chociaż one są często takim przejawem magicznego myślenia trochę. Będę robić tak, to znaczy, że wtedy dostanę to i to. I to najczęściej są elementy związane z tym, że dostanę to, na czym mi bardzo zależy. I myśmy sobie taką strategię na życie przyjęli, w związku z tym no, wszystko, co się później dzieje, próbujemy do tej strategii trochę dopasować. Ale teraz mamy wybór, teraz możemy spróbować inaczej.
Zatrzymam się na tych chusteczkach, bo to ważne. Bardzo często moi pacjenci mówią, jestem zakłopotana, że płaczę przy tobie albo przy pani. I ja wtedy mówię, a dlaczego to jest kłopotliwe? No bo generalnie płacz jest kłopotliwy. No i to jest właśnie dziecko przystosowane, któremu nie wolno było ani podskakiwać, ani nie wolno było płakać. Czyli to może być, uwaga, ja nie stawiam diagnozy, ale jeśli my jesteśmy zakłopotani różnymi naszymi emocjami, które nam się pojawiają w relacjach z innymi, to prawdopodobnie Właśnie, nasze dziecko przystosowane przejmuje władzę nad nami i mówi: ej, nie należy, ej, nie wypada, ej, jakby dostaniemy lanie za to, albo nie róbmy tego, wytrzymajmy, schowajmy, wciągnijmy. Ja też widzę często, że ludzie się powstrzymują przed tą ekspresją emocjonalną, dlatego się nad tymi chusteczkami zatrzymuję, bo zaopiekować się swoim wewnętrznym dzieckiem z punktu widzenia psychoterapii, to też uznać krzywdę. I ty powiedziałeś o żałobie, a ja bym jeszcze powiedziała o uznaniu krzywdy, że to nie miało prawa się wydarzyć. Że to jest niesprawiedliwe, że nam to zrobiono, że to jest nie okej, że nam to zrobiono. Że dziecko ma prawo być dzieckiem, ma prawo do zabawy, ma prawo do odpoczynku, ma prawo do śmiechu, ma prawo do płaczu i że nie jest kłopotem, jeśli ma tę ekspresję emocjonalną, bo póki my sami sobie tego nie damy, to nie będziemy w stanie wziąć tego od innych, bo cały czas to doświadczenie, o którym ty mówisz, tego skryptu, będzie nas zatrzymywało, bo ten dzieciak jest tam po prostu ściśnięty. Czyli zaopiekować się, to uznać też ten kawałek.
Tak, to jest tak, uznać ze zgodą, ale też z takim patrzeniem na to, że kiedyś nie miałem wpływu i teraz też na przyszłości nie mam wpływu, ale mam wpływ na to, co ja z tą przeszłością zrobię teraz, tak? Czyli bo mówimy trochę o skrypcie, że on został gdzieś przez nas napisany wcześniej, ale to nie jest tak, że my go nie możemy zredefiniować i napisać na nowo. Do tego jest potrzebna oczywiście świadomość, taka świadomość nie na zewnątrz, nie takie przyznanie przed innymi, słuchaj, ja już coś sobie nazwałam i teraz sobie zdaję sprawę, tylko przed samym sobą. Wtedy mamy szansę na to, żeby zacząć pisać po prostu na nowo, zgodnie z tym, czego potrzebuję i czego chcę.
Tutaj tak zbierając to, co powiedzieliśmy, zaopiekować się wewnętrznym dzieckiem. To po pierwsze, poprzyglądać się. Ja ruszam rękoma, bo widzę słupki w genogramie, nie? Czyli że to wewnętrzne dziecko może mieć jakąś energię, czyli my mu dajemy jakąś możliwość ekspresji. Teraz sprawdzamy, czy w moim codziennym funkcjonowaniu więcej jest tego, że ja idę za tym, czego chcę i potrzebuję, czyli więcej jest dziecka wolnego, czy więcej jest tej uległości, czyli sprawdzam, co się spodoba, sprawdzam, czy wszyscy są zadowoleni, albo działam, żeby właśnie nie byli niezadowoleni i nie robić kłopotu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest, jaki mam skrypt, czyli jaki mam ten scenariusz swojego funkcjonowania. Czyli czy mi wolno, czy mi nie wolno. Trzecia rzecz to jest, co potrzebuję opłakać, przeżyć, może wybaczyć, co było w przeszłości. I czwarty element, no to dobra, jak już to wszystko wiemy, to jak ja chcę, to jest, jestem ciągle pod wrażeniem z rozmowy z Justyną Żejmo, jak rozmawiałyśmy o tym, jak budować pewność siebie od strony mózgu, to, że wielu ludzi wie, czego nie chce, ale jest im trudno zbudować, dobra, to jakim ja siebie chcę widzieć. Już wiem, że jestem uległy, albo że zbyt często jestem uległy, ale jak chcę, żeby było? Czyli jakiego siebie chcę widzieć? Tak trochę też siebie napisać w swojej głowie, albo siebie napisać na kartce. Ja w ogóle kocham ćwiczenie pod tytułem Napisz listy do swojego wewnętrznego dziecka, jakim chciałbyś go widzieć za pół roku. I to jest bardzo mobilizujące, bo wtedy mózg faktycznie zaczyna myśleć, kurczę, mogę w tym kierunku pójść, mam zasoby, żeby tego poszukać, czyli napisać na nowo siebie, można by było powiedzieć, czyli zastanowić się, jakie moje jestem, jest dla mnie ważne, żeby ono było dobre, żebym chciała być po swojej stronie.
Tak jak teraz słucham, to przez to pisanie właśnie też ja przemieszczam energię, tą psychiczną swoją energię w zupełnie inny stan, który być może do tej pory był niedostępny. Ja też sobie przypomniałem, bo też ostatnio pracowałem z taką osobą nad podobnym ćwiczeniem, takim pisaniem listu do siebie i taką jedną z refleksji było też odezwanie się z tego stanu dziecka takiego nadmiernie przystosowanego i takiego rodzica też wewnętrznego, który nawet w tym liście próbował znaleźć wszelkie powody do tego, żeby go nie napisać, nawet dobierając właściwe słowa, no, właściwy zeszyt, właściwy kolor długopisu, właściwą porę, tak? Czy jak się trochę sami sobie sabotowaliśmy, ale w końcu przyszła taka energia nieokiełznana, której trochę z takiego wewnętrznego buntu dziecięcego też ktoś wewnątrz powiedział, a niech będzie taki, jak ma być. Po prostu ja sobie piszę słowo po słowie i to się uruchomiło, i to się zaczęło dziać. No, więc...
Fajnie, że to zatrzymujesz a propos tego listu, bo to jest to, z czym bardzo bym chciała zostawić naszych słuchaczy. Jeśli nas słuchacie, to oczywiście jest dla nas ogromnie ważne, ale my po to też rozmawiamy, żeby was zachęcać do ruchu, do jakiejś zmiany, do jakiegoś działania. Więc byłoby moim ogromnym marzeniem, żeby ktoś jednak zdecydował się podjąć to ćwiczenie pod tytułem napiszę do siebie, czego pragnę, czego potrzebuję i co jest dla mnie ważne i żebyście dali znać, czy cokolwiek się zmieniło,
tak.
Jeśli chodzi o waszą energię, co się pojawiło i w ogóle taki list warto pisać co jakiś czas, bo to jest o widzeniu siebie. Im bardziej siebie widzę, tym bardziej rośnie we mnie to dziecko wolne, które no może potem sięgać po to, co jest ważne i potrzebne, ale musi wiedzieć, po co chce sięgnąć.
Tak. Ja życzę też przy pisaniu tego listu, żeby się uruchamiała taka wewnętrzna energia, no trochę czuć w ciele, taka związana z tym, że jak już się coś zaczęło nazywać, no to może już teraz nie ma odwrotu, to coś już zacznie się dziać, tak? I no, też warto pamiętać, że ten list piszemy dla siebie, w związku z tym to nie jest tak, że my musimy komukolwiek ujawnić, ale może być tak, że inni zaobserwują zmiany za jakiś czas.
Tak. W związku z tym zostawiamy z tym Państwa. Dziękuję Zbyszku za dzisiaj i do zobaczenia i usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia.